Zapraszamy do wysłuchania pierwszego w tym roku akademickim filozoficznego przeglądu pracy.
Ja chciałam nawiązać do tematu głównego Tygodnika Powszechnego, który wyszedł w ten poniedziałek, 9 grudnia. Temat brzmi psychoterapia, wybierz dobrze, ale to, co mnie zainteresowało najbardziej, to edytorial księdza Adama Bonieckiego pod tytułem Spowiedź i psychoterapia. Ksiądz Boniecki mówi, tutaj zacytuję, pewna psycholożka powiedziała mi, że do spowiedzi przystępuje, aby uzyskać odpuszczenie grzechów, a nie po rady pseudopsychoterapeutyczne. I w ogóle te analizy, które ksiądz Boniecki w tym wstępie opisuje, doprowadziły mnie do postawienia takiego pytania, na ile spowiedź odpowiada na inne potrzeby niż psychoterapia, w której bierzemy udział. Generalnie chodzi mi o to, czy antropologicznie rzecz biorąc, to są dwie różne przestrzenie człowieka, jakby odpowiadają na różne wymiary człowieka. To czy to oznacza, że spowiedź odnosi się do wizji człowieka innej niż właśnie ta nowożytna wizja?
Postawiłaś bardzo wiele pytań, ale wydaje mi się, że oczywiście może być tak, że pewne psychoterapie budowane są na tak bardzo różnych antropologiach odmiennych wobec tej, która leży u podstaw nauki katolickiej, że możemy się rozminąć. To znaczy, że te cele psychoterapii będą zupełnie innymi celami, zupełnie nie realizującymi się w spowiedzi. Ale oczywiście istnieją też takie psychoterapie zbudowane na tej antropologii, nazwijmy to klasycznej, które umożliwiają połączenie celów. Oczywiście nie zastępują celów religijnych i można to odróżnić. Pewien poziom naturalny, na którym działają, można powiedzieć, że ta spowiedź katolicka też będzie działać na tym poziomie naturalnym, a ten poziom ponadnaturalny już zostawiają dla innej przestrzeni. I co do spowiedzi, która działa w ramach tej przestrzeni naturalnej, władz naturalnych, wypowiadał się Kołakowski w krótkim eseju o spowiedzi. On powiedział, że spowiedź jest oczywiście traktowana przez bardzo wiele osób jako element manipulacji, kontroli nad sumieniem, nad rozpoznaniem siebie samego, ale on zauważa inny wymiar spowiedzi jako okazji do uświadomienia sobie, że my jako jednostki ludzkie, dokonując określonych wyborów w naszym świecie, możemy pomniejszać sumę zła w świecie albo ją powiększać. I na tym poziomie czysto naturalnym spowiedź jako spotkanie siebie, jako podmiotu działającego, w żaden sposób nie zrzucającego czy przenoszącego odpowiedzialność na innych, może być jakimś rodzajem autoterapii w tym sensie, że wymaga konfrontacji z drugim człowiekiem, zarazem konfrontacji z samym sobą, poznania siebie bez iluzji, bez masek.
No właśnie, ale to jest cały czas sprowadzenie spowiedzi do takiego wymiaru właśnie jakiejś funkcji psychoterapii. Tak przynajmniej ja to rozumiem. I tutaj jest taki problem, że być może właśnie chcemy za bardzo ją w spowiedź wpasować w taki, jakby, no właśnie chcemy zastąpić to, co ma dawać człowiekowi psychoterapia poprzez ten sakrament, właśnie tak naturalizując go bardzo mocno. A jeżeli właśnie to jest sakrament i jeżeli zrozumiany tak właśnie jak w Kościele katolickim, no to pytanie właśnie, czy może po prostu odpowiedzią na to jest rozróżnienie tych dwóch sfer, pozostawienie kwestii naturalistycznych, właśnie psychoterapii, co wcale nie oznacza, że spowiedź nie ma żadnej wartości, ponieważ odwołuje się do zupełnie innego wymiaru. I pytanie, czy to, co niektórzy chcą udowodnić, że te dwa wymiary sobie przeczą, albo że jeden wyrzuca drugi poza istnienie, czyli że jeżeli zgadzamy się na psychoterapię, czy w ogóle wszelkie farmakologiczne, psychiatryczne sposoby właśnie leczenia człowieka, to czy w takim razie to oznacza, że przyjmujemy automatycznie antropologię naturalistyczną i od razu odrzucamy w ogóle jakąkolwiek sferę duchową człowieka, że tak powiem?
Nie wydaje mi się, no bo załóżmy katolik może mieć te potrzeby naturalne i tu by były te potrzeby jego psychiki, ale dodatkowo ma te potrzeby duchowe, których spełnienie musi dokonywać się z udziałem siły wyższej.
Ja bym sprecyzowała mój problem w ten sposób, żeby na przykład, nawiązując do konkretu, mamy z jednej strony właśnie antropologię, powiedzmy tą katolicką, a z drugiej strony na przykład weźmy już konkretnie terapię psychodynamiczną, która wywodzi się jednak z Freuda i wiadomo, że Freud jednak miał zupełnie inną wizję człowieka niż katolicyzm. I teraz jest takie pytanie, czy to w takim razie oznacza, że tego właśnie się nie da pogodzić? Czy to odpowiada na właśnie jakąś potrzebę człowieka i ta psychoanaliza jest zastępowaniem pewnej potrzeby duchowości człowieka w taki sposób? Czy jednak to są dwie zupełnie niezależne sfery człowieka?
Wydaje mi się, że nie powinniśmy się oszukiwać. Na pewno jest tak, że pewne rodzaje terapii, na przykład zbudowane na antropologii freudowskiej, będą sprzeczne z antropologią katolicką, zbudowaną na, no między innymi, filozofii świętego Tomasza, tak? Tak to nazwijmy. Antropologia freudowska jest stricte materialistyczna. Pewne problemy czy trudności, z którymi boryka się człowiek, upatruje w stanach nieświadomości, w wpływie innych ludzi, w momentach naszego życia od nas niezależnych, więc ona kreuje podmiot o bardzo słabej woli, albo właściwie podmiot, który musi walczyć z jakimiś siłami, które ciągle go gdzieś pchają w różnych kierunkach. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że po jednej szali, po jednej stronie mamy osobę, która kieruje się wolą i ma tę moc sterowania swoimi impulsami, sterowania swoimi zachowaniami, bodźcami, emocjami, od której zależy to, w jaki sposób wypracuje relacje międzyludzkie. To jest ta wizja klasyczna. A właściwie drugą wizją, o której wspomniałaś, ta wizja freudowska, gdzie to wszystko jest bardzo trudne, to wszystko jest sterowane gdzieś z podświadomości i właściwie ta psychoterapia, która miałaby być jakąś próbą ułożenia tego życia, poradzenia sobie samym sobą, natrafia na właściwie takie obszary braku kontroli. I nawet na rozpoznaniu antropologicznym widzimy tu granice nie do przejścia, więc na pewno jest tak, że pewne psychoterapie będą sprzeczne z tą wizją katolicką. W żaden sposób ich nie pogodzimy. A co do wymiaru spowiedzi, tego nadnaturalnego, to na pewno w jakiś sposób ośmieszą, może ośmieszą to złe słowo, ale sprawią, że odrzucimy nawet taką możliwość, bo jeżeli zakładamy, że człowiek jest wyłącznie materią lepiej uorganizowaną, która wytworzyła jakiś stan świadomości, to właściwie odrzucamy też całą ideę Boga, czy hipotezę Boga i w ogóle potrzebę psychologii, czy potrzebę kontaktu z Bogiem, prawda? Jako jakąś iluzję, czy kolejny fantom, który nas zniewala. Więc myślę, że pewne antropologie nie będą eliminować te potrzeby.
Użyłaś też ciekawego zwrotu, że psychoterapia kreuje pewną wizję człowieka, bo możemy sobie w takim razie wyobrazić katolika, który ma jakiś swój światopogląd, swoje przekonania, idącego na terapię opartą na systemie Freuda, gdzie ten człowiek nagle uświadamia właśnie, czy on sobie to uświadamia, czy jest to jakoś wykreowane w nim jakieś swoje potrzeby, jakieś mechanizmy działające, które być może wcale mu wcześniej nie dokuczały. Być może nie byłoby zalecane chodzenie na nieodpowiednią terapię.
Przypomniałam sobie w kontekście twojej wypowiedzi esej Hanny Arendt o azach i pustyniach. Ona była bardzo podejrzliwa wobec ówczesnej psychoterapii. Uważała, że istnieje założenie, że właściwie człowiek, który źle funkcjonuje, funkcjonuje źle ze względu na swoje braki, swoje dysfunkcje, a nie dysfunkcje otoczenia. Ona powiedziała, że to wcale nie jest takie oczywiste, że może istnieć świat, który jest po prostu pustynią, jest zorganizowany źle, na chorych zasadach i człowiek ma prawo czuć się w nim źle. bo to jest jego naturalna reakcja obronna. Psychoterapia, wydaje mi się, że nie wiem dokładnie jaka wtedy funkcjonowała, ale wydaje mi się, że właśnie taka behawiorystyczna, materialistyczna, pragmatyczna, która miała sprawić, że jednostka funkcjonuje wydolnie w społeczeństwie, była rodzajem ideologii. A jej zdaniem właśnie właściwą postawą jest rozpoznanie jest prawda. Jaka jest sytuacja społeczna, jaka jest sytuacja tej jednostki, jakie są warunki brzegowe, które powinna spełnić i jednostka, i społeczeństwo, żeby możliwa była jakaś względna harmonia. I to jest tak, że człowiek ma prawo czuć się dobrze w świecie. Jeżeli czuje się źle, to powinien tą rzeczywistość wokół siebie swoimi naturalnymi władzami przekształcać. Nie chować się w jakiejś oazie, to znaczy w jakiejś takiej przestrzeni minimalnej, żeby przetrwać, tylko ma prawo czuć się dobrze w świecie. I to jest też ten problem, czy po prostu psychoterapia nie zagraża jednostce czasem w swoich błędnych rozpoznaniach antropologicznych.
Ja chyba nie do końca się z tobą zgadzam, Agnieszko, ponieważ wydaje mi się, że właśnie z tego wynika, że nie da się pogodzić tych dwóch antropologii, katolickiej i powiedzmy właśnie freudowskiej, co by wysugerowało, że właśnie katolik nie powinien uczestniczyć w psychoterapii w nurcie odwołującym się do Freuda. Wydaje mi się, że tak jak ja to rozumiem, że to po prostu są jakby różne płaszczyzny trochę. To znaczy to, że tak jak właśnie w tym tygodniku powszechnym jest podkreślone wielokrotnie, że z całego bogactwa różnych psychoterapii, z jakich możemy korzystać w dzisiejszym świecie, żadne badania naukowe nie wskazują, która jest najlepsza, ponieważ okazuje się, że właściwie każda z tych takich powiedzmy naukowych, to znaczy oczywiście pomijamy takie psychoterapie, które są oparte typowo na jakiejś ideologii albo jakimś właśnie właściwie nieznanych podstawach, tylko nawiązujemy do tych takich zatwierdzonych naukowo, to właściwie każda z nich ma swoje sukcesy i tak nie do końca jesteśmy w stanie wskazać, z czego to wynika. Dlatego pierwsza intuicyjna myśl była taka, że one się po prostu odwołują do zupełnie innej sfery człowieka i tak naprawdę żadna z tych antropologii nie opisuje człowieka w pełni. Być może nigdy w ogóle nie będziemy w stanie tego zrobić w tym świecie. I dlatego budzi to też tyle kontrowersji i pytań o możliwość pogodzenia ich.
Mój artykuł znalazł się w internetowym wydaniu Rzeczypospolitej. Zatytułowany jest Wyrok sądu. Lech Wałęsa ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego. Jest to publikacja z 6 grudnia 2018 roku, ale znalazła się ona w bardzo wielu dziennikach, gazetach. Jest szeroko omawiana. Moją uwagę przykuł sposób argumentacji Lecha Wałęsy przed sądem. To znaczy, mówił on, że nie musi przepraszać za swoją wypowiedź, ponieważ była ona poczyniona w dyskusji politycznej. Zastanawiam się, co to jest ta dyskusja polityczna, w której właśnie nie bierzemy do końca odpowiedzialności za to, co mówimy. Możemy mówić właściwie wszystko, jakieś nasze domysły, mniemania, rzeczy, które nie są do końca udowodnione. Zastanawiam się, jak to się ma do dyskusji owocnej, o której pisał Ingarden, gdzie eksponował otwarcie na zmianę swoich własnych poglądów, podczas gdy w dyskusji politycznej głównym celem byłoby chyba przeforsowanie właśnie swoich poglądów.
Moje pierwsze skojarzenie odnosi się do książki Uczestniczyć w losie drugiego, czyli rozmowy między Ignacym Dudkiewiczem i księdzem Andrzejem Szostkiem, która ukazała się ostatnio. Tam ksiądz Szostek zauważa, że w polityce nie chodzi o to, żeby prowadzić rozmowę, która doprowadza nas do prawdy, ale o to, żeby właśnie uzyskiwać jakieś szersze korzyści na tym, co powiedzieliśmy. I podaje taki przykład, że trudno sobie wyobrazić w takim razie polityka, który dyskutując z swoim wrogiem, pod wpływem jego argumentów powie, no tak, masz rację, że to od razu powoduje jakby spalenie polityczne takiej osoby. Co właśnie sugeruje, że tu wcale nie chodzi o prawdę, ani o to, o czym mówił Ingarden. Czyli po prostu można by z tego wyciągnąć wniosek, że polityka, czy rozmowa polityczna, czy właśnie argumenty polityczne nie dotyczą tak naprawdę rzeczywistości, tylko po prostu pewnych korzyści, które możemy odnieść.
Kiedyś Harry Frankfurt napisał taką książkę pod tytułem On Bullshit. I w tej książce opisał tak zjawisko, które on nazwał Bullshit Session. A mianowicie jest to takie spotkanie osób, które po prostu spotykają się w jakimś luźnym gronie i rzucają sobie pewne hasła, nie biorąc za nie całkowicie odpowiedzialności. I on pyta, jaki jest cel takiego spotkania, a mianowicie sprawdzić, w jaki sposób słowa rzucane przeze mnie będą rezonować z innymi osobami, a również jak te słowa zabrzmią w moich własnych ustach. No, trudno pomyśleć, żeby nasza debata publiczna dotycząca polityki była takim bullshit session, żeby tam pewne słowa rzucane po prostu były jakimś sprawdzeniem, w jaki sposób te słowa będą rezonować z potencjalnym elektoratem, czy opinią publiczną, prawda? Czy one wzbudzą odpowiednie wzburzenie, czy nie? A może te słowa przejdą zupełnie bez echa i tak naprawdę możemy, politycy mogą rzucać pewne hasła, nie biorąc za nie odpowiedzialności. No, trudno odpowiedzieć na to pytanie.
To ciekawe, że wspomnieliście o korzyści politycznej. Dzisiaj rano Katarzyna Lubnauer, komentująca w wywiadzie całą sytuację związaną ze swoją partią, mówiła właśnie o tym, że cała ta sytuacja nie przyniosła żadnej korzyści politycznej. Czyli ta dyskusja polityczna, o której mówił Lech Wałęsa, gdzie więcej jest dozwolone niż w owocnej dyskusji Ingardena, miałaby przynieść konkretną korzyść polityczną. To by ją wyróżniało.
Myślę, że rozbijamy się o rozumienie polityki. Czy klasyczna wizja jako realizacji dobra wspólnego jest tak naiwna, że właściwie nie mamy już o czym mówić i że ta wizja efektywnego zarządzania pewnym dyskursem, narracjami sprawia, że słowo traci wartość i właściwie ze względu na inne cele możemy więcej w dyskusji politycznej. Ale to, o czym powiedział Marcin, też skłoniło mnie do takiego rozróżnienia na wolność słowa i wolność paplaniny. Czy godzimy się wraz z akceptacją nowego modelu polityki na postprawdę, postpolitykę, postnarrację, postsłowo, czyli właściwie paplaninę? Czy nadal uważamy, że wolności słowa, wolności politycznej istnieje jakaś dla nas wartość? I na przykład książka Hanny Arendt jest objęta Eichmann w Jerozolimie i w ogóle publikacje przemyślane, uznane za jakościowe na gruncie filozoficznym są objęte zakazem na przykład w Izraelu. Tutaj, czy możemy pomyśleć też w polskich realiach właśnie tego typu tendencji. Znaczy dajemy wolność dla paplaniny, bo ona pozornie jest niegroźna, a właściwie odsuwamy gdzieś na margines dyskusję, która jest trudna, która jest przyjęta przez wolność myślenia, wolność słowa jest właściwie zbyt trudna.
No ta sprawa z tego dzisiejszego artykułu chyba pokazuje, że paplanina jest dozwolona, ponieważ właśnie przynosi jakąś korzyść, jakieś określone skutki, czyli właściwie można nawet nakłamać, jeżeli w wyniku tego ma przyjść jakieś dobro. Ja mogę zrozumieć, że ktoś mówi jakieś rzeczy, co do których sam nie jest nawet, co do których być może sam nie jest przekonany, aby osiągnąć jakieś dobro, tylko czyje to jest dobro? Bo jeżeli to ma się przysłużyć, ta korzyść polityczna ma się przysłużyć na przykład Polsce czy narodowi, to jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli ktoś robi to, aby uzyskać swoją własną korzyść, nazywając to korzyścią polityczną, też tak można to nazwać, to już niekoniecznie.
Poruszyłaś problem szlachetnego kłamstwa, ale to bardzo szeroki temat.
Tak, to prawda. Nadmienię tu tylko, że w słowniku możemy znaleźć przestarzałe już znaczenie przymiotnika polityczny jako tego, który zachowuje się rozważnie, roztropnie, jest dobrze wychowany, potrafiący się znaleźć. I takiej polityczności wszystkim bardzo serdecznie życzymy.
W dzisiejszym przeglądzie prasy udział wzięli
Agnieszka Gralewicz,
Joanna Skórzak,
Martyna Filcek
i Marcin Piechota.